Ortodoksja.
Czas na kontynuację naszej wędrówki przez liturgię. Pierwsza część liturgii katechumenów jest już za nami. Zakończyła się ona ektenią, która się nawet nazywa ektenia katechumenów. Ale jak pamiętacie, w trakcie tej ektenii pierwsze wezwanie jest skierowane do katechumenów, ale już wszystkie kolejne skierowane są do wiernych. To wierni mają modlić się za katechumenów, to wierni mają i prosić Boga o to, żeby ci katechumeni stali się ludźmi, członkami Cerkwi Chrystusowej. I ten fragment nabożeństwa historycznie kończył się wyjściem katechumenów, czyli pozostawali w cerkwi wierni. Co więcej, ta druga część liturgii była, mimo całej otwartości chrześcijaństwa, to była w pierwszych wiekach niedostępna dla innych osób, dla innowierców, dla ludzi niewierzących. Po wyjściu katechumenów zamykano drzwi. I echo tego zostaje do dzisiaj w naszej praktyce liturgicznej. Przed symbolem wiary, przed wieruju, słyszymy w cerkwi takie wezwanie. Dwiery, dwiery, diakon wygłasza to wezwanie. Premudrostiu wonmiem. Drzwi, drzwi, oto mądrość, bądźmy uważni. Z jednej strony jest to wezwanie do tego, żeby zamknąć drzwi, żeby skoncentrować się na tym, co za chwilę ma nastąpić z drugiej strony, więc takie podwójne wezwanie. I zaczynamy w tym momencie drugą część liturgii, ona się nazywa Liturgia Wiernych. Bardzo logiczna nazwa, katechumeni opuścili świątynię, zostają sami wierni. A wierni zostają na nabożeństwie do końca w bardzo konkretnym celu, żeby złożyć Bogu ofiarę. I zwróćcie uwagę, że od momentu właśnie tej ekteni katechumenów wszystko jest już skoncentrowane na złożeniu Bogu ofiary, chleba i wina i później prośby o to, żeby Bóg zesłał Świętego Ducha i przemienił te dary w ciało i krew. I liturgia wiernych rozpoczyna się od dwóch ekteni. One w praktyce greckiej, współczesnej, bardzo często są pomijane. Mówiłem już wcześniej, że niekiedy w greckich świątyniach zauważycie, że bezpośrednio po Ewangelii, po homilii rozpoczyna się już wielkie wejście. Więc te wszystkie elementy, o których rozmawialiśmy i o których dzisiaj będziemy chwilę jeszcze rozmawiać, to znaczy ektenie wiernych, są pomijane. Dlaczego? Ektenie te już wybrzmiewały, faktycznie. Słyszeliśmy już te prośby i ktoś, kto bardzo logicznie podchodzi do kwestii tego, co było, może powiedzieć, że to jest zdublowanie, to jest powielenie, przepraszam, powielenie treści i można to pominąć. Jednak ektenie nie składają się jedynie z próśb. To, że my je słyszymy, to nie znaczy, że to jest całość tej ektenii. Każda ektenia wygłaszana przez diakona z odpowiedzią wiernych, Panie zmiłuj się, Gospodzie pomiłuj, zawiera też zakończenie, które słyszymy, czyli wozgłos duchownego, ale wozgłos duchownego tak naprawdę nie jest tylko zakończeniem ektenii, jest również zakończeniem modlitwy, która w trakcie ektenii jest czytana. My tej modlitwy zazwyczaj nie słyszymy i wydaje nam się, że wezwania duchownego są nie są związane z jakąś treścią, która wcześniej była, a jednak okazuje się zupełnie inaczej. Modlitwa ma jakiś swój temat, ma jakiś swój wątek, o czymś mówi i wozgłos, który słyszymy, dopełnia tej modlitwy. Ja dam jeden przykład, jeszcze delikatnie cofając się do ekteni katechumenów, czyli tej kończącej liturgię katechumenów. W tej modlitwie skierowanej do Boga padają słowa Pryzry na raby Twoje ogłaszane. Ja spójrz na sługi Twoich, na sługi Twoje katechumenów. Podkłońszy ja Ciebie swoja wyja, którzy skłonili przed Tobą swoje szyje. I spodobi ja w obremie błahopłuczny bani paki być ja. I pozwól im w odpowiednim czasie na kąpiel oczyszczenia, oświecenia, czyli tą kąpiel chrztu. Modlitwa trwa dalej, natomiast my słyszymy tylko słowa wypowiadane głośno. Daj ci z nami sławiat. Preczesnoje i wielikolepoje imię Twoje Otca i Syna i Świętego Ducha, nyni i prysno i w wieki wieków. Daj ci, ażeby i oni mogli z nami wychwalać Twoje najczcigodniejsze i najsławniejsze imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W języku polskim, ażeby ci, to tak zdania raczej nie zaczynamy, prawda? I w języku słowiańskim to też nawet nie jest początek zdania. Daj ci z nami sławiat. To jest jakby kontynuacja. I to nam powinno podpowiedzieć, że przed duchowny czytał jakąś treść. Poza tym te słowa bardziej korespondują właśnie z tym wezwaniem modlitewnym, a nie kolejnymi prośbami ekteni. I tu kryje się znaczenie kolejnych dwóch ekteni. O ile ektenie, to są krótkie ektenie, moglibyśmy je pominąć, o tyle treść modlitw, które w ich trakcie duchowny wygłasza, są niezwykle ważne. I liturgiści zwracali uwagę greckim biskupom, którzy dyskutowali na kwestie liturgiczne, zwracali uwagę na to, że pominięcie tych ekteni sprawia, że również i te modlitwy nie są czytane. I tutaj jest to wielka strata jakby dla tej pełni liturgii, która do tej pory funkcjonuje w prawosławiu. W czasie pierwszej, krótkiej ekteni, która rozpoczyna się takim wezwaniem, katechumeni, wyjdźcie, ci, którzy są katechumenami, wyjdźcie, niech tylko zostaną wierni. I rozpoczyna się bardzo krótka ektenia, paki i paki, mirom Gospodu, pomolim się. Po tym pierwszym wezwaniu następuje od razu przedostatnie wezwanie, zastupi, spasi, pomiły. Więc oszczędność czasu, jeżeli byśmy tej ekteni nie czytali, jest naprawdę znikoma. Natomiast w jej trakcie duchowny czyta następującą modlitwę. Благодарим Тя, Господи Боже, сил, сподобившого нас предстати и ныне святому Твоему жертвеннику. Dziękujemy Tobie, Panie Boże nasz, który pozwoliłeś nam stanąć i teraz przed świętym Twoim ołtarzem i przypaści ko szczedrotom Twoim i przypaść do Twojego bogactwa o naszych grzechach i o ludzkich niewiedzeniach. To jest modlitwa świętego Jana Chryzostoma. I tutaj padają takie słowa i przypaści ko szczedrotom Twoim o naszych grzechach i o ludzkich niewiedzeniach, żebyśmy mogli przypaść do Twojego bogactwa, no i modlić się o naszych grzechach i o ludzkiej niewiedzy. Szczególnie ta fraza jest na tyle bogata i piękna, że powinniśmy się chwilę nad nią skupić. Święty Jan Chryzostom bardzo często w swoich homiliach tłumaczył, że grzech jest taką świadomością osobistą. Ja mogę o sobie powiedzieć, że jestem grzesznikiem. O drugiej osobie, która popełnia, wydawałoby się, ten sam czyn, nie powinienem mówić, że jest grzesznikiem, bo jest to w tym momencie mój osąd. I święci, którzy właśnie skupiają się na tej kwestii, mówią, że jeżeli mam się modlić za drugą osobę, nawet jeżeli popełnia złe czyny, to lepiej, żebym się modlił za człowieka, który nie wie, co czyni, niż za świadomego grzesznika. I to jest głęboka prawda, bo tak rzeczywiście nie możemy wejść w głowę drugiej osoby. Zwróćcie uwagę, że w cerkwi my mówimy o czymś takim jak grzechy świadome i nieświadome, tak? Że są rzeczy, które często człowiek popełnia bądź z nieświadomości, bądź z tego, że jakby nie rozumie, czy nie widzi konsekwencji swoich uczynków. I święty Jan Chryzostom w tej modlitwie tak w bardzo piękny sposób mobilizuje nas do tego, żebyśmy po pierwsze umieli zaufać Bogu, modlić się o swoich grzechach, a z drugiej strony, żebyśmy nie osądzali innych ludzi. Jest takie współczesne dzieło literackie Clive'a Staple'a Lewisa, to są Rozmowy starego diabła z młodym. I tam stary diabeł opisuje dla młodego, jak skutecznie kusić ludzi. I kiedy się pojawia taki wątek, człowiek, którego kusi diabeł, zaczyna myśleć o Bogu i staje się chrześcijaninem. I stary diabeł pisze do młodego, to bardzo źle, że twój pacjent stał się chrześcijaninem, ale teraz też to trzeba wykorzystać w umiejętny sposób, czyli chrześcijanina można dalej kusić. W jaki sposób można kusić? Sprawić, żeby zwracał uwagę na inne osoby, które są w kościele. To Clive Staple Lewis pisał jako Anglikanin, więc on opisywał kościół. Natomiast możemy przyjąć, że i w cerkwi podobne zachowania i podobne pokusy też się pojawiają. Zwróćcie uwagę, że będąc w czasie nabożeństwa, ta modlitwa w jakiś sposób prowokuje nas do tego, żeby nie skupiać się za bardzo nad oceną innych osób, a skupić się nad samym sobą. To jest jakby tutaj kluczowe. Chroni ta modlitwa, jakby ostrzega nas przed pokusą, która jest bardzo powszechna, czyli pokusą tego osądu. I święty Jan Chryzostom jako taki pasterz, duchowy opiekun swoich wiernych, zwracał bardzo często na to uwagę w homiliach, w swoich utworach. Mówił, żeby nie osądzać. I nawet sam, opisując te modlitwy, będąc autorem tych modlitw liturgii, też to jakby w tych modlitwach zachowuje. Mamy się modlić przede wszystkim o własnych grzechach. Jeżeli inny człowiek czyni zło, lepiej zrzućmy to na jego niewiedzę. Bo tak naprawdę, żeby każdy z nas, to jest rozwinięcie myśli świętego Jana Chryzostoma, żeby każdy z nas zrozumiał nie tylko słowa Chrystusa, jakieś przykazanie, zakaz, nakaz, wezwanie do czegoś, ale rozumiał konsekwencje grzechu, to nikt z nas by nie chciał grzeszyć. Taka jest prawda. Jeżeli byśmy widzieli, ile zły uczynek, ile przynosi negatywnych konsekwencji dla nas, dla relacji z Bogiem, dla relacji z innymi ludźmi, nikt z nas nie chciałby tego robić. I tak naprawdę problemem tego, że my grzeszymy, jest nasza niewiedza. Nie widzimy tej miłości Bożej i szukamy jakichś innych doznań na tym świecie. Wszystkie żądze, wszystkie właśnie namiętności, wszystkie oczekiwania, nasze ambicje, wszystko to jest kiepskim zamiennikiem prawdziwej miłości Boga. O tym mówi święty Jan Chryzostom. Więc ta modlitwa, moim zdaniem, jest niezwykle potrzebna właśnie w trakcie liturgii, żebyśmy, o ile, popatrzcie, początek liturgii był skoncentrowany na tym, że przynosimy chleb czy wino, czy tak jak w naszej praktyce współczesnej, karteczki z imionami w intencji modlitwy za innych ludzi, to w pewnym momencie cerkiew nam przypomina, że też powinniśmy się skupić na sobie. Że nie idziemy tak naprawdę na liturgię. Nie uczestniczymy w liturgii tylko po to, żeby za kogoś się pomodlić. To jest oczywiście niezwykle szlachetne i pożyteczne, ale tej modlitwy my sami też potrzebujemy. Żeby nikt nie wbił się w taki niepotrzebny wątek, że oto czyni coś dobrego tylko i wyłącznie dla innych. nie myśląc o sobie. My musimy myśleć o sobie, o swoim zbawieniu, bo to myślenie pozwala nam ujrzeć słabe strony w nas, słabe nasze punkty i też z Bożą pomocą zacząć nad nimi pracować. Poza tym ta modlitwa często, słuchając początku tej modlitwy, można dojść do wniosku, że to duchowny modli się, dziękuję Bogu za to, że mógł stanąć przed ołtarzem, bo tak padają te pierwsze słowa, dziękujemy Ci Panie Boże, który pozwoliłeś nam stanąć i teraz przed świętym Twoim ołtarzem. Ale czy tak naprawdę duchowny modli się tylko za siebie? Czy i wierni, którzy stoją w cerkwi, tak naprawdę nie stoją przed ołtarzem? Oczywiście, że stoją. Apostoł Paweł mówił o tym bardzo głęboko i bardzo wyraźnie, że my wszyscy wierni jesteśmy członkami ciała Chrystusowego. A ciało Chrystusowe wspólnie nie może być oderwane od głowy, więc skoro Chrystus jest głową cerkwi, a my jesteśmy członkami ciała, to wszyscy wchodzimy w tą relację. I tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na nas, na wszystkich obecnych w świątyni, jak w tym momencie stoimy, to okazuje się, że tak naprawdę wszyscy stoimy skierowani w stronę Boga. I duchowny, który stoi trochę bliżej, przed świętym ołtarzem, i my, którzy też koncentrujemy się na ołtarzu, zresztą cała architektura cerkiewna, ikonostas, drzwi, które koncentrują nas na środku tego ikonostasu, tak? I to, co się za tymi drzwiami znajduje, czyli od razu w centralnym miejscu święty ołtarz, no tak czy inaczej sprawia, że my wszyscy na liturgii powinniśmy się koncentrować na tym świętym ołtarzu. I to jest też dziękczynienie za to, że wszyscy my mogliśmy przybyć do świątyni i uczestniczyć w nabożeństwie. Taki jest charakter pierwszej modlitwy. I wkrótce po niej rozpoczyna się druga, krótka ektenia i druga modlitwa. Druga modlitwa, pierwsza dziękowała Bogu, że mogliśmy tu przyjść. A o czym mówi druga modlitwa? Paki i mnogażdy Ciebie przypadajem. Jeszcze i wielokroć razy do Ciebie przypadamy i Ciebie molimy się i modlimy się do Ciebie. Błagi i człowieku lubczy, dobry i miłujący człowieka, jako da przyzrew na molenie nasze, albowiem spojrzałeś na nasze prośby. Oczyściszy nasza duszy. To chyba nie wymaga tłumaczenia. Oczyść nasze duszy i cielesa, i ciała. Od wszelkiej skwierny płoci ducha, od wszelkiego brudu, od wszelkiej niedoskonałości cielesnej i duchowej. I da się nam niepowinno je i nieosuждено je predstojanie świętego Twojego żertwienika. I daj nam, pozwól nam bez winy i bez osądzenia stanąć przed świętym Twoim ołtarzem. I tutaj padają kolejne słowa, które święty Jan Chryzostom specjalnie pozostawia chyba dla nas wszystkich. Darujże Boże, daruj nam Boże i molaszczym się z nami i tym, którzy z nami się modlą. Przyspiejeń je życia i wiery i rozumu duchownego. Pełnię życia, wiary i duchowego rozsądzania, tego rozumu duchowego. Dasz im wsiegda so strachem i lubowiu służaszczym Tobie nie powinno i nieosużdzienno przyczestić się świętych Twoich tajn. I tu pokazany jest jakby kolejny raz prawdziwy cel liturgii. Napełni ich tą pełnią życia, wiary i duchowego rozsądku i pozwól im zawsze ze strachem i z miłością służyć Tobie i bez winy i bez osądzenia przyczestić się świętych Twoich tajn. Przyjąć najczcigodniejsze ciało, krew, przystąpić do przyczastia, tak? I niebiesnego Twojego carstwa spodobić się. I osiągnąć niebiańskie Twoje królestwo. Tu pokazany jest cel liturgii. Celem liturgii, składania ofiary, zgromadzenia wszystkich ludzi, wspólnych modlitw jest to, żeby przystąpić do świętych darów. Padają tu dwukrotnie te same sformułowania. Bez winy i bez osądzenia. Jakby opierając się na pierwszy list do Koryntian, apostoła Pawła, który mówi, że Eucharystię można przyjąć na osąd dla siebie, święty Jan Chryzostom również nas ostrzega i również prosi Boga, żeby te nasze przyjęcie świętych darów było bez tego osądu, żeby było bez obarczenia nas winą za niegodne przystępowanie, za przystąpienie właśnie. Co znaczy niegodne przystępowanie? My często zwracamy uwagę na rzeczy drugorzędne, na rzeczy, które sprawiają, że koncentrujemy się na powierzchownych sprawach. Co znaczy godnie? Godnie to znaczy przyjąć coś godnie, to przyjąć ze zrozumieniem, czym to jest przede wszystkim. To jest najważniejsze. Zrozumieć, że to jest ciało i krew Chrystusa. Zrozumieć, że to jest najdoskonalszy dar, jaki zna świat. Że nie ma niczego czystszego i niczego bardziej cudownego, aniżeli ten dar. Czyli przyjęcie Eucharystii wymaga przede wszystkim wiary. I niegodne przyjęcie to przyjęcie bez wiary. My to rozszerzamy oczywiście o cały pakiet rzeczy związanych z naszym życiem, zachowaniem, postępowaniem, grzechami, przewinieniami, ale zwróćcie uwagę, że nasze winy są na podobieństwo win łotra, który wisiał na krzyżu. Jego winy były bezdyskusyjne. Czynił zło i sprawiedliwie został ukarany, o czym on mówi i czego nie podważa Zbawiciel. Sprawiedliwie został ukarany. Mimo wszystko Zbawiciel z krzyża daje mu dar, obietnicę, tak? Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Podobnie chyba my powinniśmy rozumieć swoją rolę na liturgii. My też jesteśmy łotrami, kanaliami, szujami. Nie wiem, co tam jeszcze można dodać, żebyśmy zrozumieli, że tak naprawdę grzech na nas ciąży. A mimo wszystko Bóg i tak nam może dać dar. I tak może wyciągnąć do nas rękę. Jeżeli tylko zrozumiemy, że jest to dar, że nie zasłużyliśmy na to, ale jest to dar od Boga. I w ten sposób powinniśmy rozumieć świętą Eucharystię. Jest to dar. Co byśmy nie zrobili? Ile dni nie przepuścili? Ile modlitw nie wyczytali? Godni nie będziemy nigdy. Zresztą o tym za chwilę będzie nam Cerkiew mówiła nawet w hymnie, tak? Niektórzy dostojni, nikt nie jest godzien. To śpiewamy w Wielkim Poście, w szczególnych momentach ten hymn zamiast pieśni cherubińskiej i on ma nam wszystkim przypominać o tym, że tak naprawdę nikt nie jest godzien. Ale tutaj właśnie dlatego padają te sformułowania, żebyśmy mogli przyjąć święte dary bez winy i bez osądzenia, żebyśmy mogli przyjąć ten dar. I do czego to prowadzi? Do tego, że w nabożeństwie naszym, po przeniesieniu darów, o tym jeszcze będziemy trochę później mówić, słyszymy symbol wiary. I ten symbol wiary nie jest śpiewany tylko wyłącznie przez chórzystów, ma być wygłaszany przez każdego z nas. My wszyscy mamy włączyć się w to wyznanie wiary, właśnie naszej wspólnej wiary. I godne przyjęcie to jest przede wszystkim uświadomienie sobie, że ta wiara jest czymś bez czego nie możemy stanąć przed Chrystusem. Jeżeli mamy stanąć przed Nim jako przed Mesjaszem, musimy wierzyć, że On jest Mesjaszem. Nie możemy w to wątpić. Dlatego katechumeni, którzy uczyli się o Bogu, oni mogli znać historie biblijne. Oni mogli znać cytaty z Pisma Świętego lepiej niż ludzie wierzący. Wkuć to. Ale mogli nie mieć jeszcze wiary. Jeszcze ta wiara mogła się w nich chwiać. Jeszcze mogli nie być na tyle pewni swojej wiary i dlatego nie uczestniczyli w dalszej części nabożeństwa. Takie było podejście chrześcijaństwa pierwszych wieków. Mam nadzieję, że jakby te modlitwy liturgii też nas przekonują do tego, że ta wiara jest czymś nieodzownym. I na tym skupiały się dwie modlitwy. Więc pierwsza, dziękuję tak naprawdę, że mogliśmy stanąć przed Bogiem, że wysłuchaliśmy Ewangelii, wysłuchaliśmy Jego nauki, wygłosiliśmy prośby, a teraz dziękujemy za to, że możemy stanąć przed Bogiem. Po co? Żeby złożyć ofiary. I w tym momencie przypomnijmy sobie historię Kaina i Abla. Obaj składali Bogu ofiary. Obaj chcieli to zrobić. Jaka jest zasadnicza różnica między nimi? Wydaje mi się, że ta druga modlitwa odsłania jakby tą zasadniczą różnicę. Godne złożenie ofiary jest ważne. Godne. I liturgia może dlatego właśnie prowokuje nas często do zmiany pozycji, do przestąpienia z nogi na nogę. Ona jest długa. Modlitwy, śpiewy, to wszystko jest długie, ale to z drugiej strony ma nas uspokoić nasze emocje, ale też pozwolić nam naprawdę głęboko wejrzeć w siebie i przemyśleć te prośby, te błagania, które wspólnie wygłaszamy, po to, żeby one właśnie były z naszej strony godne. Cerkiew przypomina nam różne przykłady ewangeliczne, biblijne, przykłady patrystyczne właśnie po to, żeby nas ośmielić. To trochę jak rodzic, który popycha małe, nieśmiałe czy zalęknione dziecko do tego, żeby coś zrobiło. Tutaj pośpiech niczego nie zmieni. Tu trzeba przekonać. I Cerkiew próbuje nas tymi modlitwami też, tymi wezwaniami, tym błogosławieństwem, które po każdej z tych ektenii pada, do tego, żebyśmy ośmielili się i żeby ta nasza prośba była głęboko przemyślana i żeby odzwierciedlała stan naszej duszy. Dlatego w tradycji słowiańskiej szczególnie te dyskusje na temat opuszczania czy pomijania tych ektenii są negatywnie oceniane i praktyka cerkwi w Polsce również nawiązuje do tego, że te ektenie muszą i powinny zostać. To nic, że nie ma w naszych cerkwiach katechumenów, to nic, że nabożeństwo trochę trwa, ale te modlitwy, te treści są istotne i one w pewien sposób poszerzają i uświadamiają nas wszystkich, jaką postawę powinniśmy zająć przed Bogiem. Oczywiście tu znów pojawia się jak bumerang takie pytanie, dlaczego te modlitwy jednak nie są czytane na głos. No tak, ta historyczna praktyka się rozwinęła, mówiłem już o tym troszeczkę. Miejmy nadzieję jakby w perspektywie takiej chwili obecnej, stanu aktualnego, nie prowokując żadnych tu rewolucji w cerkwi, że nawet samo to, że duchowny czyta te modlitwy, czy on je czyta w absolutnie ciszy, czy on je czyta półgłosem, sprawiają, że te prośby, które wygłasza w imieniu nas wszystkich, też wygłasza bardziej świadomie. Może to szczególnie być potrzebne dla duchownego, tak? Na którego barkach jakby też spoczywają prośby wielu ludzi, którzy za nim stoją, żeby te modlitwy, te wezwania w godny sposób i właściwy przedłożył Bogu. Po tych dwóch ekteniach rozpoczyna się wielkie wejście. To moment, który jest dla nas wszystkich bardzo dobrze znany, bo to jest moment, który nie jest tylko statycznym momentem. Zaczyna coś się dziać w nabożeństwie. Obecnie wielkie wejście wygląda w następujący sposób. Duchowny czyta modlitwę, chór rozpoczyna śpiew pieśni cherubinów. Po przeczytanej modlitwie następuje okadzenie ołtarza, żertwinika, całego prezbiterium, a później również ikonostasu i wiernych. Po zakończeniu okadzania duchowny bądź duchowni, jeżeli sprawują nabożeństwo wspólnie, przed ołtarzem trzykrotnie czytają, wygłaszają słowa hymnu, który jest śpiewany, Iże Cherubimy, my, którzy cherubinów w tajemny sposób przedstawiamy, przechodzą do żertwinika i tam duchowny bierze dary, które są przygotowane na diskosie, agniec, czyli chleb eucharystyczny, i w czaszy woda zmieszana z winem, okadza je i przenosi przez soleje, wychodząc przed ikonostas, przenosi je na święty ołtarz. W trakcie tej procesji w tradycji słowiańskiej słyszymy, że duchowny zatrzymuje się i wspomina pewne intencje modlitewne, to znaczy to, co słyszymy, Gospodino naszo, Bożeniszo Savu, Mitropolita Warszawskiego i Wsia Polszy, później Bogochranimu jest struno naszu, Swieszczęstwo, Monaszestwo, Wsiech Izdzie Predstojaszczych, te wszystkie słowa, te wszystkie frazy są tak naprawdę wskazaniem na to, za kogo przynoszona jest ofiara. Za władze cerkiewne, za zwierzchników, za cały kraj, w którym mieszkamy, za naszą cerkiew lokalną, za naszą lokalną wspólnotę, za tych, którzy są tutaj w świątyni i modlą się, i za tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą być w tej świątyni. Pamiętacie, na ektenii, pierwszej ektenii liturgicznej, również padały te intencje. W zasadzie dotykamy znów tychże samych osób, albowiem liturgia obejmuje wszystkich. Obejmuje i cerkiew, obejmuje i tych, którzy do cerkwi nie przynależą, obejmuje i tych, którzy są żywi, i tych, którzy odeszli do wieczności. Obejmuje i cerkiew jako uniwersalne społeczeństwo na różnych kontynentach, w różnych krajach, ale i obejmuje tą konkretną parafię. I obejmuje osoby, które są, albo które z obiektywnych przyczyn być nie mogą. Pamiętacie, podróżujących, uwięzionych, tak? Te wszystkie kategorie chorych, cierpiących, te wszystkie kategorie osób podkreślają to, że one przynależą do cerkwi, a ich nieobecność dzisiaj jest usprawiedliwiona. I po tym wszystkim, po tych wspomnieniach padają słowa da pomienie Gospodź Bóg w ocarstwie swojem всегда ныне i прысно i w wieki wieków. Amin. Niech wspomni tych wszystkich wspomnianych Pan Bóg nasz w królestwie swoim, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Po tym wszystkim duchowny przenosi te dary, stawiając je na ołtarzu i zdejmuje małe pokrowce z diskosa i z kielicha i przykrywa kielich i diskos wozduchem, czyli dużym pokrowcem, wygłaszając w tym czasie teksty, tropariony, które mają przypominać o złożeniu Chrystusa w grobie. I to symbolicznie nawiązuje całe te wielkie wejście, symbolicznie, do złożenia Chrystusa w grobie. Oto ofiara została dokonana i następuje pogrzeb Zbawiciela. Podobnie jak do procesja z płaszczenicą, z całunem, tutaj również możemy tą symboliczną bliskość zauważyć. Natomiast teraz ja bym chciał się skupić nie na tym, co to symbolizuje, ale przede wszystkim, jaki to ma wymiar, co to oznacza i skąd to się wzięło w ogóle. Jakby historycznie wielkie wejście nie dokonywało się, tak jak teraz to widzimy, z prezbiterium do prezbiterium, bo w tym momencie te przejście w zasadzie jest z tego samego pomieszczenia do tego samego pomieszczenia. Wcześniej dary, które ludzie przynosili, składano w specjalnym pomieszczeniu, które znajdowało się albo w przedsionku świątyni, albo nawet przed świątynią. W Konstantynopolu do dzisiejszego dnia jest przy świątyni Hagia Sofia mała rotunda, która się nazywa Skevofilakion. I w tym Skevofilakionie diakoni przed nabożeństwem czekali na wiernych, którzy przynosili chleb i wino. I tam przygotowywano, wybierano najlepszy chleb, najlepsze wino, ustawiano je na naczyniach liturgicznych, wino wlewano do kielicha, chleb kładziono na diskosie, na talerzu specjalnym. I wielkie wejście to było przeniesienie tych darów z tego pomieszczenia do świątyni, a dokładnie do prezbiterium, a dokładnie na ołtarz. Tego przeniesienia dokonywali diakoni. I niezależnie, czy pomieszczenie na chleby było w przedsionku, czy w nawie głównej, czy gdzieś tam poza świątynią, zawsze dokonywali tego diakoni. Ten, który sprawował liturgię, czekał w prezbiterium na te dary. On je przyjmował od nich i stawiał na ołtarzu. To jest przepiękny symbol, który do dzisiaj możemy zaobserwować na liturgiach, które sprawuje biskup. Zwróćcie uwagę, że rola biskupa na wielkim wejściu jest inna niż baciuszki na zwykłych liturgiach. Tak? Duchowny prezbiter wynosi te dary i idzie z tymi darami i wspomina. Natomiast kiedy liturgię sprawuje biskup, on czeka na dary w świętych drzwiach. On nie uczestniczy w procesji. On przyjmuje te dary. I duchowni, którzy idą, wygłaszają te prośby. Diakoni, prezbiterzy współcześnie również, wygłaszają te prośby. I biskup, który przyjmuje te dary, jakby powtarza to samo. Powtarza te same prośby. Jakby akceptuje, że za to wszystko właśnie składamy naszą ofiarę. A zwróć uwagę, jak to było wcześniej. Diakoni spotykali się z wiernymi w Skevofilakionie. Wierni przynosili swoje chleby i mówili, że wspomnijcie w swych modlitwach tego, który te dary przyniósł. Andrzeja, Michała, Tomasza. Wspomnijcie ich rodziny. Wspomnijcie tych, którzy są uwięzieni, na przykład, czy chorują. Wspomnijcie tą i tamtą osobę chorą, potrzebującą, cierpiącą i tak dalej. Diakoni przygotowywali te chleby i następnie przenosili je w trakcie wielkiego wejścia i kiedy spotykali się z biskupem czy z prezbiterem w drzwiach, świętych drzwiach prezbiterium, mówili dla biskupa, przekazywali tą informację, którą sami wcześniej otrzymali. Tak? Wspomnij, Władyko, wspomnij, Panie, potrzebujących, cierpiących, chorujących, tego, tamtego, tych ludzi, którzy te dary przynieśli. I biskup, który przyjmował te dary od diakonów, jakby potwierdzał. Niech Pan Bóg wspomni w królestwie swoim te wszystkie sługi. Piękna to tradycja i stąd jest te nasze wspomnienie współcześnie słyszane w trakcie wielkiego wejścia. Później już, kiedy pojawiły się kartki z imionami, jakby ta rola diakonów jako przekaźników tych informacji no, uległa pewnej zmianie. Tak? Już oni nie są potrzebni. Już nie potrzeba jest detalicznego wymieniania wszystkich imion, bo te imiona już zostały wspomniane na proskomidii. Zwróćcie uwagę, że te wejście, o którym wspomniałem, te starożytne chrześcijańskie wejście, ono się zmieniło w około IX-X wieku, kiedy te chleby zaczęto przygotowywać w pewien określony sposób, kiedy pojawia się schemat proskomidii i kiedy te wszystkie wspomnienia dokonywane są już w trakcie proskomidii, kiedy się pojawia wyjmowanie cząsteczek, kiedy te wszystkie wspomnienia, które kiedyś diakoni wygłaszali idąc z darami, są tak naprawdę dokonywane jeszcze przed rozpoczęciem liturgii. Tak? Kiedy nad chlebem i nad kielichem duchowni wygłaszają wszystkie prośby, wszystkie intencje, czytając imiona z karteczek. Te starożytne wejście nie zaginęło wiedzy w naszej praktyce. Co więcej, ono znalazło swoje takie bardziej uporządkowane miejsce. Dlaczego? Może dlatego, że kiedyś chleb eucharystyczny był zwykłym domowym chlebem, który człowiek wypiekł i przyniósł w darze Bogu. Później pojawia się chleb, który musi być w specjalny sposób przygotowany, którym powinien mieć specjalną formę. Dopiero w IX wieku pojawiają się pieczęcie na prosforę. Prosfora ma być dwuczłonowa, tak? Ma się składać z dwóch części. Powoli staje się to, ta symbolika prosfory, chleba eucharystycznego staje się też przeszkodą dla tego, żeby każdy w domu mógł sobie ten chleb przygotować przed liturgią. Poza tym też zmieniają się czasy i duchowni stają się tymi, którzy przed czasem specjalnie przygotowują te chleby, zamiast oczekiwać, że ludzie przyniosą. I w ten sposób ludzie przestali przynosić chleby, przestali przynosić wino, przestali przynosić te dary eucharystyczne, zamieniając to ofiarą swojej modlitwy i symbolicznie reprezentowaną przez świecę, czy praktycznie symbolizowaną przez karteczkę. Tak? Więc jakby z tej starej praktyki niczego nie tracimy, poza wizualną formą. Bo kiedy diakoni wchodzili do świątyni, oni wchodzili przez główne drzwi i maszerowali w procesji przez centralnie przez nawę główną, przez środek nawy głównej. Tam jeszcze kiedyś w V, VI, VII wieku na środku świątyni stało takie podwyższenie, ono nazywało się bima. I na tej bimie, ambona, na tej bimie duchowni czytali Ewangelię, listy apostolskie, stamtąd wygłaszali homilię. Kiedy te procesje stały się bardzo uroczyste, okazało się, że ta bima na środku przeszkadza w tych procesjach. Nie ma miejsca na godne przeniesienie darów przez środek świątyni. I stąd tradycja zachodnia, ale również bizantyjska praktyka zaczęła tą bimę przesuwać na bok nawy głównej. I stąd na przykład w kościołach katolickich ambona jest z boku, tak? Żeby nie przeszkadzała w tej głównej procesji, która maszeruje przez środek świątyni. Praktyka bizantyjska poszła jeszcze w inną stronę i tą bimę umiejscowiła przed samym prezbiterium. Stąd na przykład, jeżeli zwrócicie uwagę na to, jak wygląda architektura naszych świątyń, przed ikonostasem jest podwyższenie. To podwyższenie jest bardzo szerokie, nazywa się solea. I na tej solei po jednej i po drugiej stronie mogą i kiedyś znajdowały się miejsca dla lektorów, dla śpiewaków, dla bocznych chórów. Zazwyczaj na liturgii i na innych nabożeństwach śpiewały dwa chóry, naprzemiennie, antyfonalnie. O tym też rozmawialiśmy. Natomiast na środku tej solei ona była wydłużona w stronę nawy głównej i tam pojawiały się schody i to jest nasza dzisiejsza ambona, tak? Dzisiejsze miejsce, z którego czytane są fragmenty Pisma Świętego, to nie jest część solei, to jest miejsce, które ma swoją własną nazwę. To jest właśnie ambona, więc ambona w tradycji zachodniej najczęściej jest obecnie z boku, skierowana w stronę ludzi, natomiast ambona w praktyce prawosławnej również skierowana jest w stronę ludzi, ale znajduje się w centralnym miejscu. Jakby w momencie czytania Pisma Świętego, w momencie homilii, ambona staje się na chwilę tym centralnym miejscem, ale tylko na chwilę. A później centralnym miejscem jest to, co się znajduje za amboną, czyli nasz wzrok dostraja ostrość i skupiamy się trochę dalej, na tym, co jest dalej, za amboną. Ale wracając do procesji, procesja przechodziła przez środek świątyni i tam często, o czym wspominają zabytki VII, VIII wieku, ludzie jeszcze raz przypominali dla diakonów, kto przyniósł te chleby i w jakiej intencji przyniósł. I oni jako pierwsi w trakcie tej procesji wygłaszali słowa: wspomnij Panie Tomasza, wspomnij Panie mnie, wspomnijcie moją rodzinę, wspomnijcie moich bliskich chorych. Pomieni Władyko Boleszczego Pawła, pomieni Władyko Putiszestwujuszczych, pomieni Władyko Annu, Michaiła, Georgię i tak dalej. A diakoni odpowiadali, da pomieni Gospodź Bóg w Carstwie swoim wsiegdany, nieprysny i w wieki wieków, amin, i szli dalej. I zwróćcie uwagę, że to do dzisiaj zostaje, tak? W nieco innej formie, ale to jest również w tym momencie wskazówka dla nas, że w trakcie tego wejścia my możemy nawiązywać w swojej koncentracji, w swojej uwadze do tego momentu, który był kiedyś w historii, kiedy duchowny przenosi dary. Również wspomnijmy, po co, z jakimi intencjami przyszliśmy na nabożeństwo. I te intencje możemy jeszcze raz sobie właśnie przypomnieć w myślach, zwrócić się modlitewnie do Boga, żeby wspomniał. Nie musimy tego szeptać dla diakona, który gdzieś tam daleko, daleko od nas idzie, ale jeżeli w sercu, w duszy wspomnimy to, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment na to, a z drugiej strony też pozwala nam uczestniczyć w Wielkim Wejściu. Bo Wielkie Wejście nie jest tylko czynnością, którą dokonują nieliczni. Jak wszystko w liturgii, angażuje całą wspólnotę. W tradycji greckiej do dzisiejszego dnia ta procesja odbywa się przez całą cerkiew. Tak? W liturgii świętego apostoła Jakuba, która jest tą liturgią starej tradycji, również duchowni przechodzą wokół całej świątyni, wokół wewnętrznych ścian świątyni, przenosząc te dary. To też pokazuje takie okrążenie ludzi, że tak naprawdę ta ofiara na diskusie i w kielichu jest od nich wszystkich. Że to nie jest tylko ofiara od duchownego. Dzisiaj te wielkie wejście poprzedzają dwa elementy. Modlitwa duchownego i okadzenie. I teraz chciałbym się króciutko na tych dwóch elementach skupić. Modlitwa duchownego rozpoczyna się od jakże znamiennych słów. Niektórzy dostojni od związawszych się płockimi pochodźmi i słaśćmi przychodzici, ili przybliżyci się, ili służyci Tobie caru sławy. Nikt nie jest godzien od tych, którzy są związani cielesnymi namiętnościami. Nikt nie jest godzien przychodzić, zbliżać się albo służyć Tobie, Królu Chwały. Nikt nie jest godzien. To takie przypomnienie dla duchownego, ale i dla nas wszystkich. Jeże, bo służyć Tobie wielko i straszno i samym niebiesnym siłom. Albowiem służyć Tobie jest czymś nadzwyczaj wielkim i strasznym nawet dla Twoich niebiańskich sił. I zwróćcie uwagę, że to jest takie powiązanie z hymnem, który jest śpiewany. Bo ten hymn, iże cherubimy tajno obrazujesz się, czy nyni siły niebiesne jest nami niewidzimo służy, to hymny, które nawiązują nie do roli ludzi, kapłana czy wiernych, w czasie liturgii, ale do tego, że ta liturgia jest czymś duchowym, czymś niebiańskim. To aniołowie służą. I świadectwa w żywotach świętych wielokroć razy akcentują obecność aniołów, która jest widoczna przez ludzi obdarzonych łaską właśnie w tym momencie, tak? W momencie wielkiego wejścia. No obacze, nieizreczennego radzi i bezmiernego Twojego człowieku lubię. Nieprzełożny i niezmienny był jesi człowiek, i archierejnym był jesi, i służebny jesi, i bezkrowne żertwy świeszczenno dziejstwie, predał jesi nam jako władyka wsiech. W pierwszym zdaniu doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy godni czynić czegoś, czego boją się nawet aniołowie. W drugim zdaniu słyszymy, że jednak ze względu na niewypowiedziane i niezmierzoną miłość do człowieka, którą ma Bóg, który prawdziwie był człowiekiem i arcykapłanem dla nas się stał i przekazał nam świeszczennodziejstwie, czyli te czynności liturgiczne, przekazał nam do sprawowania jako władca wszystkich. No właśnie, bo tak naprawdę liturgia to jest wypełnienie Bożego przykazania. Bożego przykazania, które słyszymy w mistycznej wieczerzy Chrystusa i Jego uczniów. To czyńcie na moją pamiątkę. To czyńcie. Co czynić? Co dokonał, czego dokonał Chrystus? Dokonał wspólnej wieczerzy ze swoimi apostołami. Na wzór starotestamentowych wieczerzy przełamał chleb, podzielił się ze swoimi uczniami, ale również błogosławił kielich i z tego wspólnego kielicha wszyscy pili. To jest to świeszczenodziejstwo, to jest ta czynność liturgiczna. Tylko w Starym Testamencie ona była rozumiana zupełnie inaczej. W Starym Testamencie była to rozumiana jako taka modlitwa, wspólne nabożeństwo modlitewne domowe Żydów, które upamiętniało jakieś ważne Boże wydarzenia. I te wydarzenia mogły być różne. Wyprowadzenie narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, danie, wywładanie ziemi obiecanej, ochronę przed Babilończykami, wyzwolenie z niewoli babilońskiej i tak dalej, tak w zależności od święta. A dla nas wieczerza ma tylko jedno znaczenie. Tylko jedno, które nadał Jezus Chrystus. Bo wieczerza, której dokonał Jezus Chrystus, nie różni się schematem od wieczerzy żydowskich. Różni się treścią. I zwróćcie uwagę, że cała nasza wiara opiera się na tej jakościowej różnicy, której dokonuje Chrystus. My nie mówimy, że my mamy inną wiarę niż Stary Testament. My mówimy o Nowym Testamencie, tak? Jako o pewnym dopełnieniu, wypełnieniu. Zbawiciel Jezus Chrystus wielokroć mówił o tym, czytamy o tym w Ewangelii. To są słowa samego Chrystusa. Przykazanie miłości, tak? Kochaj Boga, kochaj bliźniego jak siebie samego. A Zbawiciel przed samym swoim ukrzyżowaniem mówi, nowe przykazanie daję wam. Miłujcie siebie, jak ja was umiłowałem, tak? Więc nie cofa, nie niszczy starego schematu, nie niszczy starego prawa, nie niszczy starych zasad, napełnia je nową treścią. Tak samo tutaj, nie niszczy schematu wieczerzy żydowskiej. Na wieczerzy żydowskiej też był chleb, też był przełamywany, też był kielich, który był wznoszony do Boga z wychwaleniem Boga i dawany wszystkim uczestniczącym w posiłku. Ale Zbawiciel napełnia to tą nową treścią. To jest ciało moje, to jest krew moja. To czyńcie na moje pamiątkę. To jest ta zasadnicza zmiana. I to Zbawiciel jakby przyzywa wspólnotę wiernych, czyli cerkiew, do tego, żeby właśnie taką ofiarę sprawować. Więc duchowny, który czyta modlitwę, mówi, nikt nie jest godzien. Ale z drugiej strony mówi, ale Bóg nas przywołał do tego, żebyśmy to robili. Więc ze względu na wielkie Twoje miłosierdzie, ale też Twój przykład i Twoje przykazanie, ośmielamy się to robić. I dalej. Ty bo jedin, Господь Боже наш, владычествующий небесными и земными, и же на престоле Херувим Синусимый, и же Серафимов Господь и Царь Израилев, и же един свят, и во святых почивае. И то есть фрагмент выхваляющий Бога. Альбовим, Ты, единый, Пане Боже наш, владашь небесскими и земскими, который на ołtarzu przez cherubiny jesteś noszony i jesteś Panem i Królem Serafimów i jedynym jesteś świętym i jedynym, który w oświatych poczywaje, który znajdujesz się w tym świętym miejscu. Ciał bo molu jedynego błagago i błago posłuszliwego. Zwróćcie uwagę, tu się pojawia chyba po raz pierwszy w liturgii liczba pojedyncza w modlitwie. Zawsze duchowny modlił się w liczbie mnogiej. Zmiłuj się nad nami, Boże. Przebacz nasze grzechy. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest liczba pojedyncza. Cia ubo molu. Ciebie proszę ja. Ciebie proszę ja. Kapłan, duchowny. Jedynego błagago i błago posłuszliwego. Jedynego dobrego i tego, który dobrze słucha, dobrze umie słuchać. Pryzry na mnie, grzesznego i niepotrzebnego raba Twojego. Spójrz na mnie, grzesznego i niepotrzebnego sługi Twego. I oczyści moją duszę i serce od sowieści łukawej. I oczyść moją duszę i serce od złego sumienia. I udoblimie siły Świętego Twojego Ducha, obliczone błogodatiu świeższeństwa, przedstawi świętej Twojej siej trapezie. I pozwól mi siłą Twojego Świętego Ducha, odzianego łaską kapłaństwa, stanąć przed stati, stanąć z przodu przed innymi ludźmi. Predstojaciel, my często słyszymy w języku słowiańskim, czyli ten, który sprawuje nabożeństwo, nazywa się predstojaciel, ale dlatego, że sam stoi przed innymi ludźmi w ich imieniu, wygłaszając modlitwy, albo że no właśnie stoi najbliżej ołtarza. Tutaj duchowny ma krótką chwilę, kiedy sam powinien pomodlić się za siebie, za to, co zamierza dokonać, że to on, mimo tego, że jest grzeszny i niegodny, ma przynieść w imieniu całej wspólnoty ofiarę Bogu. I to go napełniać powinno wielką obawą i stąd w modlitwie liturgii padają właśnie te słowa, żeby Bóg pozwolił mu to czynić. Więc to jest taki fragment, jeden z nielicznych indywidualnej modlitwy duchownego, tak? przed dokonaniem przeniesienia, ofiarowania darów. K Ciebie, bo przychodzę, dalej padają takie słowa w liczbie pojedynczej, do Ciebie przychodzę. Skłoń moją szyję, modlę się do Ciebie, nie odwracaj oblicza Twojego ode mnie, nie odrzucaj mnie jako sługę Twojego, lecz pozwól mi, ażebym mógł przynieść dary Tobie, ale tak naprawdę Ty, bo jesi, przynosiaj i przynosimy. Bo tak naprawdę Ty jesteś przynoszony i przynoszący. I przyjemlej i rozdawajemy. I ten, który jest przyjmowany i ten, który jest rozdawany. Chryste Boże nasz. I tutaj trudne to są słowa, bo z jednej strony widzimy fizycznie, że to duchowni, diakoni, czy prezbiter, czy biskup, uczestniczył w tym wejściu. I z drugiej strony wiemy, że ten chleb to jest nasza ofiara. Ale tak naprawdę, czy coś w tym świecie jest nasze? Tutaj, jeżeli dojdziemy do tego, że wszystko to, co mamy i tak jest darem Boga. Jest piękna definicja ofiary, już wam o tym mówiłem. Że ofiara to jest poświęcenie dla Boga tego, co i tak jest Jego. Człowiek składa ofiarę. Żeby nie czuł się zbyt pewnie, niech sobie uświadomi, że to i tak nie jest jego. Że tak naprawdę on daje dla Boga to, co i tak od Boga dostał. Tak? Zwróćcie uwagę, w obrzędach liturgicznych, cerkiewnych, bardzo często ten obraz ofiary, która jest przyjmowana i wraca do człowieka, jest zaobserwowany. Człowiek przynosi chleb. Chleb jako owoc pracy, intelektu, no, chleb nie jest tak łatwo zrobić. Małpa człekokształtna chleba nie zrobi. Chociaż może za parę lat, ale to wymaga trudu, wymaga intelektu, wymaga uwagi, wymaga jakiegoś zaangażowania. I tylko pytanie, czy to zaangażowanie jest tylko i wyłącznie zasługą człowieka, to, że człowiek umie wyrobić ciasto, że umie zakwasić chleb, że umie go upiec, że wie w jakiej temperaturze, że wie w jakiej formie, że to wszystko. Czy to jest tak naprawdę zasługa człowieka? Człowiek wierzący dochodzi do wniosku, że nic nie jest jego zasługą i w żadnym momencie nie jest on godzien tego, co się dokonuje. I to jest kolejny obraz tego, że wszystko, co jest na liturgii, jest tak naprawdę Bożym darem. I to, że my coś przynosimy, to wcale nie znaczy, że jesteśmy jacyś szczególnie tutaj preferowani i mamy jakieś zasługi przed Bogiem. Praktyka bizantyjska, modlitwa, duchowość bizantyjska ostrzega przed tym. Nie wchodźcie w pychę, nie myślcie, że cokolwiek dobrego zrobiliście. Tak? Wręcz przeciwnie. Jeżeli coś wychodzi, zrozumcie, że to jest dar Boży. Tak? Ale wracając do takiego obrazu, tego składania ofiary, zwróćcie uwagę. Przynosimy chleb. Lepszy, gorszy. Otrzymujemy ciało Chrystusa w zamian. To, co składamy, Bóg przyjmuje, przemienia. Można powiedzieć, udoskonala i zwraca dla nas. Jest taki obrzęd wniesienia dziecka po chrzcie. To jest ofiarowanie Bogu dziecka. rodzice oddają swoje dziecko Bogu na ręce duchownego. I co się dzieje? Duchowny bierze to dziecko, wnosi je do prezbiterium albo przed ikonostas, błogosławi je, czyta nad nimi modlitwy i takie udoskonalone zwraca rodzicom. Tak? Wszystko, co oddajemy Bogu, wraca do nas, ale wraca lepszy. To powinna być lekcja jakby naszej duchowości. Tak? Tego uczy nas liturgia, ale i też no, całe życie liturgiczne, ale i też teologia prawosławna. Wszystko, co oddajemy do Boga, i tak jest Jego. Ale z drugiej strony Bóg w wielkim miłosierdziu i tak zwraca nam to. I to zawsze z naddatkiem. To jest taka bardzo pozytywna strona naszej relacji z Bogiem. My powinniśmy to zrozumieć, że tak naprawdę to Bóg jest tym, który ilekroć mu cokolwiek damy, zwraca nam to powielekroć udoskonalone. Więc podstawową naszą cechą powinno stać się to, żebyśmy jak najchętniej i jak najczęściej chcieli Bogu składać ofiarę. To jest jakby wniosek, który płynie z liturgii, bardzo pozytywny tak naprawdę. Wracając do modlitwy. Więc Chrystus jest ten, który jest przynoszony i ten, który przynosi. Ten, który jest przyjmowany i ten, który jest rozdawany. Tak naprawdę to wszystko jest Chrystus, to wszystko jest Bóg. I Tobie chwały oddajemy z niemającym początku Twoim Ojcem i najświętszym, i dobrym, i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kończy się modlitwa. I rozpoczyna się w tym momencie okadzanie. Okadzanie, chyba jeszcze o tym nie mówiliśmy, to jest ofiara Bogu. W Starym Testamencie były różne formy ofiar. Rodzaje ofiar, przepraszam. Były ofiary krwawe, były ofiary bezkrwawe. Wszystkie były rozumiane właśnie jako coś, co jest Boże i co przynależy się Bogu i co w zasadzie Bogu oddajemy. Była ofiara kadzidlana, dymu kadzidlanego. To prorok Dawid w swoim psalmie mówi: niech wzniesie się modlitwa moja jako kadziło przed Tobą, tak? jako dym kadzidlany. Wozdzijanie ruku mojeju, wzniesienie rąk moich, niech będzie ofiarą wieczorną. Ten fragment psalmu przypomina o tym, co w Starym Testamencie było oczywiste. Dym kadzidlany to jest ofiara przynależna wyłącznie Bogu. To jest bardzo ważne. Dym kadzidlany w Starym Testamencie był składany w świątyni jerozolimskiej na ołtarzu kadzidlanym, w żadnym innym miejscu. Na ołtarzu kadzidlanym. W świątyni jerozolimskiej były dwa ołtarze. W Najświętszym Świętych i był przed kotarą, przed zasłoną w drugiej części świątyni jerozolimskiej był tak zwany ołtarz kadzidlany. I tam, na tym ołtarzu kadzidlanym można było składać codzienną ofiarę. Natomiast raz do roku można było złożyć ofiarę w miejscu Najświętszych Świętych. Więc to nam powinno pokazać, że ta ofiara kadzidlana była niezwykle istotna i w Starym Testamencie dotyczyła wyłącznie Boga. Jeżeli ktoś by okadził człowieka, można byłoby to nazwać bluźnierstwem. A teraz zwróćmy uwagę, czego dokonują duchowni w naszych świątyniach. Okazają święty ołtarz. Od tego rozpoczyna się okadzanie w trakcie wielkiego wejścia. Później okadzają żertwnik, czyli stół ofiarny, na którym znajdują się dary eucharystyczne. Nasze dary eucharystyczne, które tak naprawdę są też darami Boga. Okadza prezbiterium jako miejsce, w którym wszystko jest dokonywane. Jedną stronę, następnie drugą stronę. To też jest zrozumiałe, bo przecież to jest miejsce, w którym przebywa Bóg. Później okadzane są święte drzwi, ikonostas. To też jest zrozumiałe, bo na ikonach przedstawiany jest Bóg albo święci. A święci to są ikony świętych, to są obrazy, które mają nas skupić na Bogu. To tak jak przekaźniki, tak? One nie koncentrują nas na nich samych. Żaden święty nie chce być ubóstwiany. To by było To by był politeizm, to by było wielobóstwo, jeżeli byśmy uważali, że postacie świętych, które są przedstawione na ikonach, zajmują miejsce, które powinien zajmować Bóg. To nie jest prawosławne podejście. Każdy święty jest ikoną Boga tak naprawdę. Każdy święty nawiązuje i przypomina nam i przybliża nas do Boga. Więc to też jest zrozumiałe, że duchowny okadza ikonę, ale później okadza duchowieństwo i wiernych. Dlaczego? I tu jest też kolejna ważna rzecz, że widząc duchownego, który okadza nas, powinniśmy przypomnieć sobie o jednej rzeczy, bardzo istotnej, że człowiek tak naprawdę jest stworzony na obraz Boży i Boże podobieństwo. I w każdym z nas jest ten Boży obraz i jest Boże podobieństwo. I okadzając nas duchowny nie okadza świętych ludzi, nadzwyczajnych, dobrych, cudownych. Nie, bo dalej jesteśmy grzeszni i paskudni czasami, ale okadza, przypominając o tym, że w nas jest ta cząstka Boga. I że powinniśmy po pierwsze umieć za to Bogu podziękować, a po drugie umieć to docenić i wykorzystać. To jest ten talent. Pamiętacie przypowieść o talentach, tak? Kiedy Chrystus krytykuje człowieka, który skrył swój talent. On go miał, ale go skrył, tak? To jest ten talent, obraz Boży w człowieku. To jest talent, który człowiek otrzymał. Skryjesz go, zapomnisz o nim, zakopiesz, nie wykorzystasz, grzeszysz. Tak? I to okadzanie wcale nie jest bałwochwalstwem, a wskazaniem, że w każdym człowieku jest obraz Boży i podobieństwo. Zwróćcie uwagę, jak pięknie tradycja liturgiczna. Jeżeli człowiek rozumie symbolikę okadzania, jako tego wychwalenia Boga przede wszystkim i złożenia ofiary Bogu, jak wiele treści może wyciągnąć na przykład z nabożeństwa pogrzebowego. Kiedy na środku świątyni czy na cmentarzu znajduje się ciało naszego zmarłego, które duchowno okadza. Co to nam w tym momencie podpowiada? Że nawet po śmierci ten człowiek ma obraz Boży i podobieństwo Boże, tak? Jakie to jakby pozytywny przekaz z symboliki liturgicznej możemy wyciągnąć. Dlatego może, jeżeli zwróćmy uwagę na to, jest wiele nabożeństw w prawosławnej tradycji liturgicznej. Są nabożeństwa intencyjne za żywych, za podróżujących, są nabożeństwa, w czasie których oświęcamy wodę, świece, chleb, inne rzeczy. Ale to nabożeństwo pogrzebowe jakoś kojarzy nam się cały czas z dymem kadzidlanym, bo tam w zasadzie nieustannie ten dym kadzidlany wznosi się do Boga. Tak? I to też podkreśla właśnie, że ta zmarła osoba, która odchodzi do wieczności, do Królestwa Bożego, niosła i dalej niesie ten obraz Boży w sobie. I mimo, że nam się wydaje, że spotykamy się już tylko z pozbawionym życia ciałem, to cerkiew wskazuje, że jest zupełnie inaczej, tak? Że to jest dalej integralny człowiek, stworzony na obraz Boży i podobieństwo Boże, niezwykle pozytywny jakby przekaz i coś, na co powinniśmy moim zdaniem zwrócić uwagę. Podobnie rzecz się ma w czasie innych nabożeństw. Dla przykładu, jeżeli będziecie uczestniczyć w akafistach, w których oprócz duchownego, to nie zawsze się zdarza, ale uczestniczy również diakon. Akatyst czytają prezbiterzy. Natomiast co robi diakon w czasie akatystu? Okadza ikonę, tak? Nieustannie, przez wszystkie hymny, pieśni. Czyli wznosząc pieśń do Boga, do Bogorodzicy, do Świętego, nieustannie wznoszona jest również ta ofiara kadzidlana. I tak jak te kadzidło przypominać nam powinno o tym również w czasie wszelkich modlitw, że tak naprawdę nawet pośrednictwo świętych doprowadzić nas musi do Boga. Dlatego nie powinniśmy się zatrzymywać nawet na najbardziej czczonych i szanowanych świętych, czy na Najświętszej Bogorodzicy, ale zawsze iść krok dalej, tak jak w hymnach jest powiedziane, że wszyscy święci są dla nas wzorem, są wstawiennikami przed Bogiem, ale ta nasza modlitwa wychwala poprzez świętych również Boga. Dlatego na przykład na akatystach każdy tekst poświęcony świętemu kończy się wezwaniem, ażebyśmy wraz z nim mogli śpiewać komu? Bogu. Alleluja. A żebyśmy przez jego przykład mogli z wdzięcznością serca zaśpiewać Bogu Alleluja. Alleluja jako modlitwa skierowana do Boga. I ta Alleluja również w nabożeństwie pogrzebowym, zwróćcie uwagę, kończy wszelkie hymny. Więc nawet jeżeli koncentrujemy się na naszych grzechach, na naszych słabościach, koniec tej koncentracji powinien prowadzić do Boga. Jeżeli koncentrujemy się na świętych, wszystkie te nasze myśli powinny na koniec koncentrować się na Bogu. Nawet jeżeli mówimy o zmarłych i modlimy się za zmarłego i prosimy Boga o to, żeby wsparł go i doprowadził do swojego królestwa, to i tak właśnie na końcu powinniśmy się skoncentrować na Bogu. To jest ten chrystocentryzm. My się mamy skoncentrować na Bogu w naszych modlitwach. I dlatego okadzenie jest no takim pięknym wizualnym, piękną wizualną lekcją. Człowiek, który żyje cnotliwie i człowiek, który obok jest nas i jest grzeszny, każdy ma w sobie ten obraz Boży. To jest ta lekcja, która płynie z tego symbolu okadzenia. On w przeszłości był ograniczony w czasie wielkiego wejścia do krótkiego okadzenia. Natomiast w miarę rozwoju tradycji liturgicznej widzimy, że zajmuje on coraz więcej miejsca i też w trakcie liturgii sprawowanej przez biskupa jest taki znamienny fakt, symbol, obraz, kiedy prezbiter, diakoni przynoszą przed święte drzwi dary, biskup najpierw je okadza. Tak? W tym też jest obraz Boży. To jest ofiara, która jest, co prawda, nam się wydaje, zwykłym chlebem, ale z perspektywy liturgii nie jest już zwykłym chlebem. Jest już ofiarą złożoną Bogu, ale też częścią tego, co Bóg nam dał tak naprawdę. I dopiero wtedy po okadzeniu przyjmuje biskup w swoje dłonie diskos, kielich i wspomina tych, którzy przynieśli i stawia dary na świętym ołtarzu. Przeniesienie darów, niezależnie od tego, czy widzimy krótką drogę kapłana, który z diakońskich drzwi przechodzi do świętych drzwi, czy widzimy duchownych, tak jak w praktyce greckiej, którzy przechodzą przez całą cerkiew, powinno nam przypomnieć, że to jest moment, w którym i my powinniśmy skupić się na tych wszystkich prośbach, które są w naszym sercu, z którymi przyszliśmy na nabożeństwo. I mimo, że nabożeństwo już trochę trwa, właśnie ta retrospekcja i to przypomnienie, to nawiązanie do tego powinno nas mobilizować. I tak na dobrą sprawę, zwróćcie uwagę, im dłużej mówimy o nabożeństwie, tym zauważamy, że każdy z momentów liturgicznych ma swoje istotne znaczenie. Na dobrą sprawę, byli tacy liturgiści w przedrewolucyjnej Rosji, którzy przygotowywali dokumenty na Wielki Sobór, który miał się odbyć w 1917 czy 18 roku. No niestety ten sobór już się nie odbył, nie dokonano wszystkiego tego, co było zaplanowane ze względu na rewolucję październikową. Natomiast liturgiści pracowali przez kilka lat nad dokumentami dotyczącymi prawosławnych nabożeństw. Jedna konkluzja, jaka tam między nimi wszystkimi się pojawiła i była spójna, że nabożeństwo liturgiczne jest bardzo harmonijne, że wszystkie elementy, które w nim się znajdują, pasują do siebie jak puzzle, tak? Że układanka ta jest pełna, że jest i prośba, jest i dziękczynienie, jest i zwrócenie uwagi troszeczkę, żeby ludzka pycha jakoś tam osłabła i przypomnienie o tym, że jesteśmy grzeszni, ale z drugiej strony za chwilę jest podkreślenie tego, że Bóg nas miłuje i oddał siebie za nas na krzyżu i dlatego powinniśmy się nie bać, prosić o to, z czym przyszliśmy do Boga. To jest jakby taka harmonia. I tutaj widzimy kolejny taki bardzo jaskrawy moment, który w zasadzie o tym też nam mówi. W trakcie Wielkiego Wejścia Nie powinniśmy się zbytnio koncentrować na tych intencjach i one nie powinny być zbyt rozbudowane. Tradycja liturgiczna przestrzega duchownych przed tym, żeby z wspólnego nabożeństwa robić prywatne nabożeństwo. Same założenie liturgiczne jest takie, że duchowny nie może sprawować tego nabożeństwa bez wiernych. To jest wyraz wiary, wspólnoty. I również nie powinno być to nabożeństwo ograniczane do jednej, dwóch czy tam kilku najbardziej tutaj znanych, potrzebnych i aktualnie wspominanych osób. To nic, że na przykład ta liturgia konkretnego dnia zbiega się z pogrzebem człowieka. To nie znaczy, że ona jest sprawowana tylko za niego. W trakcie tej liturgii modlimy się, jak w trakcie każdej liturgii, za wszystkich. W tym również za osobę zmarłą, która być może nawet znajduje się w świątyni, za którą duchowni i wierni będą się modlić w czasie nabożeństwa pogrzebowego za chwilę. Ale nie można ograniczyć liturgii do jednej osoby. Nie można ograniczyć liturgii do jednej intencji. To jest ważne, żebyśmy to rozumieli, żebyśmy te odpowiednie proporcje tutaj zachowali. To dotyczy przede wszystkim duchownych. Kiedy przed nabożeństwem słyszymy o wielu intencjach wiernych, którzy przychodzą do świątyni, najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby wszystkie je uczciwie i z uwagą wygłosić w trakcie proskomilii. Natomiast takie publiczne wspominanie konkretnych osób w trakcie wielkiego wejścia w tym momencie grozi tym, że tak jak w czasach przedrewolucyjnych w Rosji, ludzie zaczęli uważać ten moment liturgii za najważniejszy, bo są wspomniane imiona. Bo coś się dzieje. Stąd do dzisiaj pokutująca praktyka, kiedy na przykład kanon eucharystyczny, który jest tą esencją, centralnym miejscem liturgii, jest przez niektórych traktowany w mniej taki godny sposób, aniżeli właśnie moment wielkiego wejścia. Wielkie wejście to jest moment, kiedy przynoszony jest tak naprawdę tylko chleb i tylko wino jeszcze. Jest jeden wyjątek i tutaj nasza uwaga powinna się na tym koncentrować. Zmienia się to wszystko w okresie Wielkiego Postu, w trakcie liturgii uprzednio uświęconych darów. Wtedy faktycznie przeniesienie darów jest dokonywane w milczeniu. Dlaczego? Bo dary już są przemienione. Już te intencje były wygłoszone, więc nie możemy ich powtarzać. Te dary są przenoszone tylko po to, żeby przygotować je do Eucharystii, do udzielenia komunii wiernej. Dlatego duchowny czyni to w milczeniu. Zwróćcie uwagę na jeszcze jeden taki drobny obraz, który w praktyce liturgicznej powinien nam o czymś przypominać. Kiedy sam duchowny w czasie Wielkiego Wejścia niesie dary, w prawej ręce niesie kielich, w lewej ręce niesie diskos. Niesie na jednej wysokości, tak? Pokazuje, że są to dary tak samo ważne. Są to dary, które przedkłada Bogu. Natomiast na liturgii uprzednio uświęconych darów, jak to wygląda? Wygląda to inaczej. Tutaj, jeżeli ktoś jest uważny, zauważy, że te naczynia liturgiczne znajdują się po innych stronach. Że w prawej dłoni duchowny niesie diskos, w lewej niesie kielich. Co więcej, nie niesie ich na tym samym poziomie. Rosyjskie księgi liturgiczne akcentują, że diskos powinien być niesiony na głowie, na czole, czyli na wysokości wzroku, jakby przesłaniając duchownego, który nie jest tutaj najważniejszy. A kielich niesiony jest niżej, przy piersiach. Dlaczego? Bo na diskosie znajduje się nie chleb, a ciało i krew Chrystusa. Ciało zjednoczone z krwią. Dary, które były przygotowane na niedzielnych, postnych liturgiach, To jest agniec, czyli ciało Chrystusa, który został napojony już krwią, tak, zanurzony w krwi Chrystusa. I to wszystko znajduje się w diskosie. I ta świętość, która jest na diskosie, później będzie umieszczona w kielichu, oświęcając jakby całość, tak, stając się tymi świętymi darami, które my przyjmujemy później. Ale w momencie przeniesienia darów, to na tym diskosie widzimy tą całą świętość. I dlatego niesione jest w milczeniu, niesione jest w innych rękach, żeby też to pokazać ludziom, żeby jakby nie tylko w słowach, ale i w gestach uwidocznić jakby tą zmianę, tak? No i właśnie ta pozycja, to też jest akcentowane. I o ile na przykład w trakcie liturgii uprzednio uświęconych darów księgi liturgiczne wskazują, że wszyscy w tym momencie powinni uczynić pokłon, skłonić się i skłonić swoje głowy do ziemi tak, żeby godnie uczestniczyć jakby w tym ważnym, podniosłym momencie przyniesienia darów, tak też na liturgię świętego Chryzostoma czy świętego Bazylego nie powinniśmy w tym momencie stawać na kolanach. To jest też ta różnica, którą my powinniśmy akcentować. Wydaje się, że często borykamy się z takim schematyzmem w nabożeństwach. Tutaj, skoro nawet duchowny zmienia sposób niesienia, to również i wierni mogą zmienić sposób zachowywania się. I o ile wskazane jest, żeby na liturgiach uprzednio uświęconych darów stanąć w tym momencie na kolanach, o tyle w trakcie liturgii świętego Jana Chryzostoma to nie jest właściwy moment. Jeżeli mówić o stawaniu na kolanach, to tradycja liturgiczna mówi wyraźnie, że na kolana powinno się stawać w momencie kanonu eucharystycznego z jednym zastrzeżeniem, że w niedzielę nie stajemy na kolanach, tak? Więc to dotyczy w zasadzie liturgii dni powszednich. I w tym momencie zasadnym jest to, żeby w tej ważnej modlitwie anafory, przyniesienia darów, przemiany darów, kanonie eucharystycznym, żeby jeżeli człowiek czuje taką potrzebę właśnie, żeby nie tylko sercem i duszą, ale również i ciałem wskazał właśnie tą swoją modlitewną postawę poprzez skłonienie swoich kolan. I tak od momentu rozpoczęcia liturgii wiernych doszliśmy do momentu, kiedy dary zostają postawione na świętym ołtarzu. Duchowny, kiedy stawia te dary, czyta tropariony, które przypominają nam o Wielkim Tygodniu, o Wielkim Piątku, o złożeniu ciała Chrystusa w grobie. Kolejno są to teksty. Błagoobrazny i Osif, z drewa sniem preczystuje ciało Twoje, płaszczenicu i czystuj obwiw i błagouchań mi w ogrobie nowie pokryw położyw. Czyli tutaj słyszymy o bogobojnym Józefie, który zdjął z krzyża ciało Chrystusa i pochował w nowym grobie. Słyszymy ten troparion śpiewany wielekroć w czasie nabożeństw Wielkiego Piątku. Następny troparion, który duchowny czyta, to troparion Wielkiej Soboty. W ogrobie płocki, władierze z duszy jako boch, w rejrze z rozbojnikom i na prestole byłeś i Chrystie, so otcem i duchom, wsia ispłonienie nieopisanej. To piękny troparion Wielkiej Soboty, bardzo mistyczny, bardzo teologiczny. W grobie ciałem, w piekle z duszą jako Bóg, w raju z łotrem i na ołtarzu byłeś, Chryste, z Ojcem i Duchem. Wszystko napełniasz nieopisany. Na prestole, na ołtarzu, ale również no, na tronie z Ojcem i Duchem. Wszystko wypełniasz nieopisany. To troparion Wielkiej Soboty, który przypomina nam, co tak naprawdę dzieje się w Wielką Sobotę, gdzie Chrystus jest i martwy w grobie, i duszą w piekle, gdzie wyzwala ludzi, i jednocześnie jest na tronie razem z Ojcem i Świętym Duchem, który wszystko wypełnia i jest nieopisany. Przepiękny tekst czytany w Wielką Sobotę. I kolejny fragment również z nabożeństw wielkotygodniowych, jako żywonosiec, jako raj jakraśniejszy, w istinu i czertoga wsiakiego carskiego pokazał się, świetlejszy Chryste, grob Twój, istocznik naszego woskresienia. Tutaj, jako żywonosiec, ten, który niesiesz życie, jesteś piękniejszy od raju i od wszelkich komnat królewskich, bardziej jaśniejąco okazał się Chryste grób Twój, źródło naszego zmartwychwstania. I te tetrapariony duchowny czyta w momencie, kiedy stawia dary na antimisie, na ołtarzu, zdejmuje z nich małe pokrowce i przykrywa dużym pokrowcem kielich i diskos. Przypomina to trochę przygotowanie właśnie pogrzebu, taki sam pogrzeb. Kończy to powtórzeniem jeszcze troporionu błogobrazny Josif i bierze kadzielnicę i okaza dary, czytając ostatnie wersety psalmu 50. Uboży Gospodzie błogowoleniem Twym Sionę i da su zjeżdżu ce stieny jerusalimskie, to gda błogowoliszy żertwu prawdy, woznoszenie i wsie sożegaje moje, to gda wozożart na otar Twój cielcy. Jakby wielkie wejście zakończyliśmy. Ja tutaj na zakończenie chciałbym jeszcze zaakcentować jedną rzecz. Jakby w kontekście tego, o czym cały czas rozmawiamy, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w czasie liturgii. To, co tutaj, o czym tutaj rozmawiamy i co słyszymy, czasami nie koresponduje z tym, co, w czym uczestniczymy w nabożeństwie. Jest jedna przeszkoda w tym. Przestawienie akcentów nastąpiło, po pierwsze, z momentem wyciszenia się duchownego w czasie czytania modlitw. Tracimy część tej treści. Ale jest drugi moment, który nie tylko ukrywa przed nami treść, ale przeakcentowuje nastrój. To jest śpiew. To jest barokowy śpiew. To jest rozbudowana hymnografia, która w momencie, kiedy człowiek tak naprawdę powinien skoncentrować się, dla przykładu, z tego, co dzisiaj było, na wspomnieniu tych, o których miał się modlić na liturgii, tak? Kiedy słysząc, widząc duchownego, który wychodzi z kielichem, z diskosem, kiedy powinien przypomnieć sobie o tych chorych, o tych, z którymi rozmawiał ostatnio, którzy prosili go o modlitwy, o tych, za których sam chciał się pomodlić, za swoich bliskich i tak dalej, kiedy słyszy rozbudowane arie, które wprowadzają różny nastrój. Od smutku do radości, do triumfalizmu. Zwróć uwagę, jak wiele emocji niesie śpiew, jak wiele emocji niesie muzyka. Są akordy wesołe, są akordy smutne, tak? I często te akordy kompozytorzy dopasowywali bardziej do swoich potrzeb, aniżeli do treści liturgicznych. I stąd często podniosłe teksty są śpiewane w atmosferze dosyć frywolnej i radosnej, a z drugiej strony często poważne teksty, które wyrażają na przykład zdziwienie czy strach przed Bożą Wszechmocą, są wyśpiewane w jakiś taki zupełnie nieadekwatny sposób. To jest jeden z takich poważniejszych, to jest jedna z poważniejszych przeszkód na drodze do takiego odpowiedniego przeżywania tego nabożeństwa. Prostota symboliki liturgii powinna również być widoczna w prostocie śpiewu. Zwracają na to uwagę nasi hierarchowie, zwracają uwagę na to teolodzy, liturgiści i zauważamy taki powrót do takich prostszych form śpiewów liturgicznych. To często jest związane z tym, że również i wierni muszą zrozumieć ideę, która temu przyświeca. Nie jest kwestia gatunku muzycznego, który jest faworyzowany lub niefaworyzowany. To jest kwestia tego, że ten śpiew pełni rolę służebną w nabożeństwie, a nie pełni rolę dominującą. Zwróćcie uwagę, szczególnie to razi w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, kiedy jest Wielki Piątek, kiedy jest Wielka Sobota, kiedy cała ta hymnografia, tak jak te przytoczone przed chwilą troporiony Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, raczej skłaniają do zadumy, do refleksji, ale skłaniają przede wszystkim do tego zrozumienia wielkiej ofiary, której dokonuje Chrystus i która jest ofiarą miłości. I akcentowanie w takim troporionie jednego wybranego słowa i powielanie go powielekroć sprawia, że my zaczynamy mieć problem ze zrozumieniem tej treści. A nawet jeżeli już ją rozumiemy, to ten nastrój, który niesie śpiew, czasami się udziela. W tym momencie z treści modlitw powinniśmy czerpać nastawienie, które powinno dominować w naszych duszach i myślach. I to jest taka rzecz, która wydaje mi się już po tych kilku przykładach od początku liturgii do tego momentu, w którym się znajdujemy, która jest bardzo widoczna. Pieśń cherubinów, o niej nie rozmawialiśmy, natomiast my ją słyszymy. To jest jedyny element, który z tego wielkiego wejścia my tak naprawdę w całości słyszymy i który przypomina o tym, że to aniołowie z nami niewidzialnie uczestniczą w tej liturgii. Zastanówmy się w tym momencie, jeżeli w naszym codziennym życiu, w naszych takich codziennych sprawach raptem uświadomimy sobie, że nie jesteśmy sami, że obok nas jest Bóg, albo obok nas są aniołowie, albo obok nas są święci, którzy nas wspierają w naszych działaniach. Jakie emocje powinny nami targać, jakie uczucia, jaki nastrój, no to trudno sobie wyobrazić. Dlatego ten śpiew, który był śpiewem bizantyjskim, który był takim śpiewem ascetycznym, który nie akcentował frazeologii, który nie akcentował jakichś możliwości wokalnych, który nie wyróżniał głosów, gdzie były w zasadzie jeden albo dwa głosy wiodące. Był ison, który nadawał ton dla pieśni i był wątek ten górny, który też służył przede wszystkim przekazaniu treści. To wszystko było czytelne i to wszystko miało uchronić przed tym zbytnim rozemocjonowaniem. Dlatego też czasami pomimo nieadekwatnych śpiewów, nieadekwatnego nastroju, który być może czasami w cerkwiach panuje, w czasie liturgii tym bardziej powinniśmy się koncentrować i sami wiedzieć, sami rozróżniać te momenty w nabożeństwie, które są, do czego nas prowadzą i czego od nas jakby wymagają. I często może nawet trochę na przekór tym hymnom uczestniczyć w nabożeństwie.
Radio Ortodoksja.